Dostaliśmy taki list. Hej, jeśli to możliwe, bardzo proszę, nie wymieniajcie mojego nazwiska. Nie jesteście jedyni, których wspieram. Jednak uważam, że gdyby każdy coś, to grosik do grosika. Uważam, że takich entuzjastów jak wy należy wspierać, bo w was siła. Dajecie moc, dajecie kopa, inspirujecie. Mnie z pewnością, ale wiem, że nie tylko mnie. Trzymam kciuki. Nadal róbcie to, co robicie. Powodzenia. My też dziękujemy i zapraszamy wszystkich na Patronite.
Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Cześć Marcin.
Cześć Jacku i cześć nasi słuchacze, witajcie wszyscy.
To będzie, znowu zapomniałem, 77 chyba odcinek Edugadek, jeszcze sprawdzę szybciutko, żeby nie robić błędów na samym początku. Nie, to będzie 76 odcinek Edugadek. Za chwilę zaprosimy Państwa do szczególnej rozmowy, natomiast zanim to zrobimy...
Ty poczekaj. Jak mówisz, że to będzie 76 odcinek, to powiedz też, że to będzie odcinek poświęcony planu daltońskiemu w nauczaniu zdalnym głównie.
Dlaczego mam to powiedzieć?
Bo wtedy jak się słucha różnych podcastów i na początku ktoś ci powie, o czym będzie cały odcinek, to już wiesz, o czym będzie cały odcinek.
To będzie odcinek dotyczący planu daltońskiego. Głównie będziemy rozmawiali z osobami, które najlepiej się na tym znają. Natomiast zanim to zrobimy, to jeszcze sobie zrobimy króciutką kapsułę czasu, bo dzieje się, proszę Państwa, tyle, że jeżeli będziemy tego odcinka słuchali za rok, to będziemy wiedzieli wtedy, że byliśmy w historycznych czasach. Marcin, co wydarzyło się ostatnio?
Po kolei? Wow. No to tak, minister zaproponował nauczycielom 500 zł na akcesoria albo na komputer.
Nie komentujemy, ale się cieszymy i czekamy. Ja wybieram do tego wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i to, że jeszcze liczą głosy, ale chyba wszyscy już wiemy, że wygra Joe Biden, to jest ten moment, kiedy czekamy na ostateczne wyniki.
Tak, znajomi ze Stanów mówili, że jak się ma 13-latka za prezydenta, to jest tak, jak jest. To
a ja sobie ostatnio ukułem takie pojęcie pod tytułem idiot alfa. I moim zdaniem mamy coś takiego ostatnio, że nasze ludziska, niektóre, tak jak kiedyś za samcem alfa, kiedyś się podążają, to teraz jest taka jakaś dziwna rzecz, że niektórzy umieją znaleźć w sobie tyle charyzmy i szczęścia, że będąc takim idiotą alfa, zbierają wokół siebie ludzi. Dobra, mieliśmy nie komentować. I jeszcze jedna rzecz chyba przychodzi nam do głowy dosyć mocno. To znaczy to, że od następnego poniedziałku nasze najmłodsze dzieciaki nie pójdą do szkoły, bo znowu zamykamy się dosyć mocno, bo wirus szaleje.
Tak, czyli edukacja wczesnoszkolna rusza na nauczanie zdalne.
I to się bardzo fajnie zgrywa z naszym odcinkiem, o którym, w którym też będziemy mniej więcej o tym mówić.
Tak, i jeszcze jedna rzecz. Ja dzisiaj słuchałem ostatniego podcastu Angeli Watson, którą uwielbiamy, myślę, że oboje.
Polecamy.
I którą bardzo polecamy. I słuchaj, Angela Watson robi sobie przerwę od podcastów.
Czemu? My nie.
Powiedziała, że jednak ta sytuacja z koronawirusem ją niesamowicie przytłacza. Jej mąż w marcu stracił pracę, jest muzykiem na Brooklynie i robi się trochę niewesoło. Mówi o tym Angela, że jest to przerwa, po której wróci jednak w 2021 roku, ale no cóż, śpieszmy się kochać ludzi, póki oni przestają robić podcasty.
Okej, dobrze. Ja jeszcze na koniec powiem, bo jak już przechodzimy do podcastów i do świata podcastowego, że teraz chciałbym puścić ci pewną dawną, starą, tradycyjną polską pieśń. Posłuchaj. Był fragmencik naszej pieśni urodzinowej, jubileuszowej, dlatego że goście nasi dzisiejsi mają, obchodzą 100. odcinek swojego podcastu. To są nasi przyjaciele w podcastosferze, a Robert i Ania i Robert będą naszymi gośćmi, więc proszę cię, zaproponuj jakieś przedstawienie państwu.
Tak, Ania i Robert Sowińscy.
Tak.
Autorzy książki Od nauczania do uczenia się, autorzy podcastu, drugiego równolatkowego podcastu edukacyjnego w Polsce razem z nami, z edukatkami. Podcast nazywa się też Od nauczania do uczenia się. Eksperci w zakresie planu daltońskiego prowadzą fundację plandaltoński.pl i no szeroko sieją wokół siebie to ziarno związane z planem daltońskim i z no tą jedną z alternatywnych metod, czy metod podejść uczenia, o pedagogii może, tak?
Tak.
Filozofii faktycznie.
Aha. No i są jeszcze, ja nie wiem jak się nazywa, ale live'owcami na Facebooku, dlatego że często można ich zobaczyć, jak siedzą na swojej sofie i rozmawiają do kamery z różnymi osobami, czasami po prostu rozmawiając ze swoją publicznością. Bardzo was do tego wszystkiego namawiamy. Jeżeli jeszcze nie znacie małżeństwa Sowińskich, to warto ich poznać. To bardzo sympatyczni ludzie z sympatycznym kotem, który jak...
Pozdrawiamy kota.
Kota, który mam nadzieję też znowu zaśnie, jak będzie słuchał tej rozmowy. To co, Marcin, zaczynamy?
Ruszamy, zapraszamy.
To lecimy. Dobrze, Robercie, Aniu, Robercie, witamy serdecznie, bardzo fajnie, że jesteście z nami dzisiaj w waszym podcastowym jubileuszu, setny odcinek. Mamy pewien pomysł na to spotkanie, ale jest tak, że zakładamy, że może się zdarzyć ktoś między naszymi słuchaczami, kto jednak słysząc o planie daltońskim jednak nie będzie wiedział, o czym rozmawiamy, więc bardzo byśmy chcieli, żebyście tak pokrótce, ale tak naprawdę pokrótce, jak to się mówi czasami, dla opornych powiedzieli, czym jest plan daltoński i od razu tak przy okazji powiedzieli, czy to jest mniej więcej ten sam koszyk, gdzie Montessori i freinetowska pedagogika, czy to jest coś innego. Czas start.
Plan daltoński to sposób na życie, ale to nic nie znaczy tak naprawdę i wszystko może znaczyć. Okay. A odpowiedź na to pytanie dodatkowe, tak, to jest podobna półka, podobny worek, bo generalnie koncepcja planu daltońskiego wywodzi się z nurtu nowego wychowania, gdzie tam wszyscy ci, o których wspomnieliście, się również znajdują i w tych edukacjach, które prezentują ci edukatorzy, można naprawdę znaleźć bardzo wiele wspólnego, jak również można znaleźć różnice, ale akurat dla nas te wspólne elementy są istotniejsze, bo my staramy się też prezentować naszą, ale to co robimy, jeśli chodzi o koncepcję planu daltońskiego,
właśnie Heleny,
wspólnie z tymi edukatorami, którzy również korzystają z Montessori, czy właśnie z Freneta.
Ale ja powiedzcie więcej o tym planie na życie, bo to jest ciekawe. Co to znaczy, że to jest plan na życie?
No, plan na życie, bo generalnie trzeba mieć jakiś plan, żeby cokolwiek osiągnąć, nawet wyjście do pracy, czy wyjście do szkoły, no to tam trzeba zapakować sobie do tornicy trochę rzeczy, jakąś kanapkę wziąć na drogę i w tym sensie...
Maseczkę.
No teraz maseczkę, tak. I w tym sensie plan jest generalnie czymś, co dobrze mieć, a ten plan na życie, dlaczego akurat według nas można tak powiedzieć o planie daltońskim, bo on się skupia na takich trzech podstawowych kompetencjach, które wprawdzie te ponad 100 lat temu już były istotne dla twórczyni, czyli Helen Parkus, takiej młodej Amerykanki.
Ze Stanów Zjednoczonych.
Jak to Amerykanki są ze Stanów, zazwyczaj, większość.
Ze Stanu Massachusetts.
Tak. Stanów Zjednoczonych podejrzewam.
Tak, tak.
Też,
i ona wtedy sobie wymyśliła, że w życiu dorosłym dzieciom, które trafiły do jej szkoły, przydadzą się takie trzy podstawowe kompetencje, umiejętności, filary, nazwa tak to filarami, czyli samodzielność, odpowiedzialność i współpraca, czyli żeby odnaleźć się w życiu dorosłym, umieć stworzyć rodzinę, znaleźć pracę, umieć się odnaleźć w społeczności jakiejkolwiek, lokalnej, w pracy, w zakładzie, czy we wsi, w miasteczku, te kompetencje są potrzebne i stąd to jest plan na życie, bo on wyposaża dzieci w kompetencje niezbędne do życia w dorosłym świecie.
Wiesz co, ona mnie zafascynowała Helen Parkus, bo jako 17-letnia dziewczyna, patrząc jak ma 42 osoby w klasie i w wieku od 7 do 16 roku życia, to nie jest w stanie pracować tak, jak ją uczono. A ponieważ była pod wpływem Dewey'a o pracy na zainteresowaniach, to i miała dużo intuicji, mogę powiedzieć, wówczas, to stwierdziła, że najważniejsze są mocne strony dzieci i to, co już umieją. Więc jak ktoś się mnie pyta, jaka jest różnica między edukacją tradycyjną a daltońską, to mówię, że nauczyciel, który wchodzi do szkoły w edukacji daltońskiej, zastanawia się, czego jego uczniowie nie umieją. a w edukacji daltońskiej zastanawia się, co jego uczniowie już umieją. To jest taka mała różnica, ale ogromna, jeżeli mamy zacząć przygotowywać się do pracy z dziećmi.
To się fajnie wpisuje w językowe takie prawidła, bo w języku angielskim jest taki idiom to play your strengths, czyli właśnie graj na swoich silnych stronach, i to jest coś, co chyba o tym właśnie też mówicie.
A ja do tej pory muszę powiedzieć, że im bardziej czytam różne materiały związane z platnem daltońskim, bo my razem jesteśmy z Robertem strasznie wkręceni w to, to ja mam już problem, bo jak gdziekolwiek idę, to widzę plan daltoński, wiecie? Kiedy widzę na przykład piktogramy, które mówią o tym, jakie narzędzia przygotować, czy jeżeli widzę plan dnia, czy jeżeli widzę taką tablicę zadań, jakie zadania mam do przygotowania, to się świetnie teraz w tym online nadaje, kiedy ja mam zadania i powinnam sama jako uczeń sobie usiąść i zaplanować, które mogę zrobić od razu, samodzielnie, do których zadań potrzebuję pomocy, jakiej pomocy, czy to jest kolega, czy to jest książka, czy to są inne źródła, a które muszą być w poczekalni, bo nie wiem, jak się mam za nie zabrać. Tego szkoła w ogóle nie uczy, a tego uczyła Helen Parkus 100 lat temu. I to takie kompetencje są nam szalenie potrzebne, tak uważam.
Dla mnie z tym wszystkim, co mówicie, jest ok, ale ja na przykład czytając, bo przejdźmy jakby teraz do, zejdźmy z jednej ziemi na drugą ziemię, bo teraz od jakiegoś czasu, a najprawdopodobniej zaraz wszyscy, będziemy pracowali online i znowu będziemy pracowali online. Ja przeczytałem na waszej stronie w takim artykule poświęconym głównie Ani, napisała coś takiego, że stwórz coś cudownego tam, gdzie jesteś. Pojawia się takie fajne zdanie. A my jesteśmy teraz online. I nie mamy jakiejś takiej grupy razem wspólnie, każdy siedzi z nas wspólnie. Powiedzcie teraz, jak waszym zdaniem ten plan daltoński, te wszystkie fantastyczne rzeczy, o których mówicie, powinniśmy zastosować w bardzo konkretnych, w bardzo konkretnym środowisku takim internetowym? Gdzie tutaj widzicie szansę do tego?
Okej, to oczywiście idealnie byłoby, gdyby już wcześniej te dzieci trochę tego bakcyla łyknęły. Tak jak powiedziałem wcześniej, teraz by łatwo im było samodzielnie pracować. Ale zakładamy, że nie znają tego i chcielibyście już teraz korzystać i narzędzia jakieś wykorzystywać. To, co ja bym najpierw zrobił, to wykorzystał którąś z platform. Teamsy jeszcze tego nie mają, ale z tego, co mi wiadomo, to jedna najbliższa wersja będzie już potrafiła chyba stworzyć pokoje, w których będzie można przyporządkować poszczególne grupy dzieci. Ale chyba Zoom to ma to możliwość.
Tak.
Czyli stwórzcie pokoje dla grup dzieci i stwórzcie zespoły. I dawajcie zadania liderom danych pokojów, w którym oni będą między sobą te zadania rozwiązywały, te działania, tak, a później będą prezentować swoje osiągnięcia.
Czyli stworzyć im jest jakieś takie wirtualne miejsce, na którym razem będą pracowali.
Tak. Takie szóstki.
Wtedy oni się nawzajem będą motywowali do tego i to będzie trochę może w cudzysłowie perfidne zachowanie nauczyciela, tak? Bo teraz to jest problem, żeby tam nie przysypiali albo włączali tą swoją kamerkę. Tak. Ale jak oddacie im to zadanie w ich kompetencje, w ich odpowiedzialność, to oni spotykają się w takiej 4, 5, 6 osobowej grupie, może 4 to jest maksymalnie, 5 na początek, żeby też nie było zbyt dużego jakby bałaganu. I oni będą siebie sami nakręcali, żeby coś zrobić, bo wtedy tak naprawdę oni sami siebie wyciągają do pracy i wtedy nie wy musicie to robić. I później pozwolić liderom takich zespołów zaprezentować zadanie, finał tego, co rozwiązali. Czy to będzie jakaś prezentacja, czy zdobycie jakiejś wiedzy z jakiegoś tematu,
ale mogą
czy przedstawienie jakiegoś właśnie finalnego projektu. Czyli wy będziecie mieli dowód na to, że ta grupa przepracowała to, bo jest efekt końcowy w postaci prezentacji, opowiadania czegoś, jakiegoś materiału, a no jednocześnie oni będą zaangażowani w to. I być może odkryją dla siebie też już swoją nową rolę.
Jeżeli nigdy wcześniej nie pracowali samodzielnie, to można wymyślić hasło, typu to pokazywałeś, jak wykorzystać jedno z firm narzędzia, grawitacja, tak? Mhm. I do tego może być na przykład 5-6 pytań. I wtedy oni wiedzą, w jakim kierunku mają iść, ale to od nich zależy, jak przygotują odpowiedzi na te pytania. No bo na początku, jeżeli nigdy tego nie robi, to nie można ich wrzucić tylko w hasło grawitacja.
Ja się tak zastanawiam nad tym, co ma zrobić nauczyciel, który słucha nas teraz i mówi sobie, o kurde, fajny pomysł, ale żyje w takiej szkole, w jakiej żyje, gdzie szkoła no, cały czas odtwarza ten świat rzeczywisty podzielony na 45 lekcji online, na żywo, wszystko się dzieje i on ma z tą klasą tyle czasu, ile miał, nad nim jeszcze jest, wiecie, bo mi się strasznie podoba to, że powiedzieliście na początku, że to jest sposób życia i że to jest nie tylko i wyłącznie jakieś takie konkretne porady, nie tylko jakieś konkretne techniki, metody, ale również coś więcej, coś, co powoduje, że daltoński plan może, jak rozumiem, sobie zafundować sam, znaczy najlepiej oczywiście, żeby tak nie było, ale sam nauczyciel w szkole, w której nikt nie chce tak pracować, to on może spróbować tak pracować na swoim przedmiocie. I teraz się zastanawiam, jak mu pomóc, żeby mógł go zainspirować, żeby mógł tak popracować u siebie, ale niestety przed kamerką i komputerem.
No widzisz, i to jest kwestia taka, że to nie jest nasza odpowiedzialność. My nie jesteśmy od tego, żeby odpowiadać za, po pierwsze, wykształcenie nauczycieli, ich przygotowanie, zarówno jeśli chodzi o przygotowanie teoretyczne, jak i narzędziowe. My nie jesteśmy odpowiedzialni za wyposażenie szkół, za wsparcie gmin, jeśli chodzi o pieniądze na tego typu działania. To nie jest nasza odpowiedzialność. Ja mam świadomość, że wielu z nauczycieli sobie z tym nie poradzi. Z różnych powodów, technicznych, emocjonalnych, kompetencyjnych. Ale no, to nie do nas pytanie, tak? My możemy pomóc nauczycielowi, który chce, umie, tylko po prostu no, szuka pomysłów, tak?
Aha, rozumiem.
Te pomysły umie, ale on nie rozwiąże dla niego problemów, które stoją po jego
Zresztą
stronie.
I mamy świadomość, że jeżeli będziemy chcieli, że o tym mówiliście, zresztą mówiliśmy też ostatnio, jak rozmawialiśmy z Olgą Woźniak o tablicach mojżeszowych Marcina, to jeżeli chcemy realizować szkołę online, taka jak była w realu, to nam się to nie uda. I ja się zgadzam całkowicie z Marcinem. Więc jeżeli my musimy wymyśleć szkołę na nowo, żeby ona w ogóle miała sens, a teraz my możemy ją robić właśnie w przestrzeni. Wyrzućmy to ocenianie na non-stop.
Bo to możemy zrobić i to nauczyciele mogą zrobić, to potrafią.
To jest ustawa o systemie oświaty, mówi jedna ocena. Mhm. Więc resztę to wykorzystajmy ten moment, żeby dzieci pracowały, a nie żebyśmy ich ciągle mierzyli. Zaangażujmy ich w coś. Pokażmy, że ta nauka jest fajna. Właśnie poprzez tworzenie pokoi, może zróbmy burzę mózgów, mamy do zrealizowania w podstawie programowej, na przykład z historii, którą kocham i współczuję po prostu, Jacek, jak ta historia się zmienia, już czasami nie będę wiedziała, co jest w historii, ale mam do zrealizowania w danej klasie określone tematy i która grupa weźmie jaki temat. Czy ja muszę iść po kolei, jak jest w podręczniku?
No właśnie, ja mam, bardzo lubię porównania takie motoryzacyjne. I to jest trochę tak, jakbym podjechał jakimś sportowym samochodem z wieloma tam...
Marzy mu się.
Właśnie, tak, jakieś tam Porsche albo Lamborghini czy coś takiego. I nagle ktoś mówi, o fajnie, to naucz mnie tym jeździć. A ja pytam się, a zdążyłeś zrobić w swoim życiu prawo jazdy? No nie. No to zacznijmy od zrobienia prawa jazdy, a potem pomyślimy, jak ciebie nauczyć jazdy takim bolidem. I myślę, że my mamy podobny problem, dlatego ja niestety ostatnio taki może nie tyle pesymistyczny jestem w takim obserwacji świata, ale doszedłem do wniosku, że my, czyli nasze pokolenie, już nie zdąży zrobić tego przewrotu taki, jakim nam się marzy. Ale to, możemy zrobić, to wykształcić przyszłych dorosłych, czyli obecnych uczniów i ich przygotować tak, żeby potrafili to zrobić.
Ja rozumiem, czyli poczekajcie, bo ja się staram zastanowić, co wyście teraz ze mną zrobili. Bo ja wam zadałem pytanie na zasadzie, co można by zrobić, a wyście mi powiedzieli...
No to ja mówię jeszcze raz.
Zgodnie, ale nie, poczekaj, bo ja chcę to sobie zrozumieć. Zrobicie coś takiego. To jest właśnie to, czego nie damy. To znaczy nie damy prostej instrukcji, nie damy metod, nie damy prostego, nie wiem, takiego klucza i jak się to zastosuje, to będzie to działać.
No ale wiecie, ale dobra, zdalna edukacja jest, tak? I teraz mamy nałożenie się dwóch problemów, bo jedni ludzie próbują no dobra, nawet chcą przejść, dobra, widzą, że nie da się zrobić takich sprawdzianów, które byłyby rzetelne, więc myślą, dobra, posłucham ludzi z planu daltońskiego, którzy mówią, że właśnie ta ocena sumująca to nie jest najlepszy pomysł. I jak teraz w środowisku edukacji zdalnej z tą oceną, informacją zwrotną na przykład sobie poradzić?
A co by się stało, jakbyście tak naprawdę wrzucili na luz, tak? I tak, słuchajcie, mamy przed sobą ciężkie miesiące. Dla wielu z nas, dla wielu z dzieci, których uczycie, będą to trudne chwile i zdrowotnie, i emocjonalnie. Co się takiego stanie, jeśli nawet połowa nie zostanie zrealizowanego materiału w ciągu najbliższego tego roku pandemicznego? Zostawmy to z boku. Jeśli będzie trzeba, to zdecydujmy, że wszyscy zdają do następnej klasy. Gdzieś tam się to potem nadrobi, tym bardziej, że jak wiecie, w życiu takim realnym 70% tej wiedzy szkolnej jest nam zupełnie do niczego niepotrzebna, to możemy ją tam sobie później nabyć, nadrobić, a jak nie nadrobić, bo na przykład nie zdążymy douczyć się do matury, to skorzystać z rozwiązań innych krajów, gdzie na przykład maturę w danym roku zrezygnowano, przyznano, że wszyscy dostają, że wszyscy tą maturę zdają. Słuchajcie, my mówimy o zagrożeniach życia i zdrowia ponad 60% narodu. I to narodów w większości
gdzie
krajów.
Ważna jest ocena. Mnie nikt w życiu nie zapytał, co miałam z polskiego.
Jeśli ja słyszę takie pytania, czy wątpliwości gdzieś tam, no to jak mam sprawdzić? On wyłączył, on nie słucha mnie. No zapracowałeś sobie, znaczy nie mówię do ciebie, Marcinie, ale zapracowałeś sobie latami pracy albo braku pracy nad budowaniem relacji z twoimi uczniami, że teraz cię olewają, traktują cię jak zupełnie, tak. No to jest niestety konsekwencja ciężko wypracowanego modelu edukacyjnego. No nic z tym nie zrobimy. Musimy się z tym pogodzić, wrzucić na luz, wspierać tych dzieci, zapytać jak się czują, czy jest wszystko w porządku, co u was słychać, opowiedzcie, czy coś ciekawego czytałeś, widziałeś, oglądałeś i gwarantuję wam, że po miesiącu czasu zacznijcie pracować nad realizacją podstawy programowej.
A ja tylko jedną rzecz powiem, bo jak mówiliście o tym, żeby właśnie skupić się, bo te dzieci to przeżywają i tak dalej. Ja dzisiaj przeczytałem, jeden z rodziców pisał, że jego dziecko 11-letnie zmoczyło się w nocy, dlatego że przyśniło mu się, że nie może się zalogować do platformy edukacyjnej.
No tak, bo jeżeli są regulaminy, ja mam dzieci z 6 klasy w gabinecie też, mam dzieci z zespołem Aspergera i no czasami nagrywam, ale nie dziecko, tylko to, co mówi. I jest przerażony, że dostał regulamin, że jak nie włączy kamerki, on mówi, no nie mam, ja nie chcę tej kamerki, bo się śmieją ze mnie. No to robi różne miny, no, po prostu nie kontroluje tego, co robi z ciałem, a pani powiedziała, że jak nie włączy kamerki, to dostanie jedynkę. W ogóle chłopak uwielbia w ogóle historię, chemię, bardzo jest taki rozwinięty, natomiast no cóż, ma cechy takie, jakie ma w związku ze swoim orzeczeniem, ale pani mówi, nie, jak wszyscy, to wszyscy, ty też. No i teraz jest ta nasza empatia.
Wydaje mi się, że pandemia w tej pierwszej części, w pierwszym półroczu i tak zmieniła polską szkołę, nie tylko pewnie polską, czyli trochę te kompetencje cyfrowe wzrosły, zaczęliśmy patrzeć, co tak naprawdę jest nam potrzebne, żeby te dzieciaki wspierać w ich rozwoju. Teraz druga część pandemii wydaje mi się, że ma jakby drugą rolę do odegrania, czyli zwrócenie uwagi na tą stronę empatii, żeby po prostu te dzieciaki przetrwały emocjonalnie, żebyście nie po powrocie z pandemii, która będzie za pół roku, czy może za rok, nie sklejali tych uczniów, zanim się zaczną w ogóle uczyć.
Zresztą zastanówmy się, co się dzieje w rodzinach. Ja mam niedużo dzieci, bo mam 20 i chcę powiedzieć, że połowa już jest po COVID-zie. Jestem w kontakcie z moimi rodzicami i opowiadają różne rzeczy. Dzieci są świadkami rodziców, którzy przez tydzień boli głowa, mają gorączkę niedobrze i mają lęk o życie i zdrowie swoich
najbliższych.
Zwłaszcza,
że media bombardują o zagrożeniach, że ludzie umierają.
A my się zastanawiamy, czy postawimy mu 4 czy 3.
Robimy punkt 4 z podstawy programowej, a tak.
No. I no, na przykład dzisiaj się dowiedziałam, ja nie mogę się otrząsnąć, bo no, to jest taki mój dobry znajomy od czasów, kiedy pracowałam w jednej firmie edukacyjnej, no zachorował i i jest sytuacja taka, że nie wiem, czy po prostu się obudzi. I teraz ja będę, ma dwójkę dzieci i teraz jej nauczycielka mówi, no włącz kamerkę.
Tak.
My nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie. A pamiętajmy też o tym, że nauczyciele wchodzą z butami do mieszkań, do domów, do sypialni, tam, gdzie nigdy nauczycieli nie było. To też jest zupełnie inna sytuacja.
Bardzo to jest delikatna sprawa, to włączanie kamerki. Ja tym też z tym walczę, znaczy walczę, powiem wam, że jestem nauczycielem, który prosi uczniów zawsze o włączanie kamery, bo jednak lepiej pracować z twarzami.
To jest minimum, bo my potrzebujemy kontaktu wzrokowego, bo tak naprawdę nie wiemy, co się z odbiorcą
dzieje. Tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć naszą rozmowę. Słuchajcie, jesteście niesamowici, ponieważ w zasadzie nie byliśmy wam w ogóle potrzebni, dlatego że w trakcie rozmów zaczęliście odpowiadać na wszystkie nasze pytania. My tutaj trochę zaczęliśmy spanikowani wymyślać nowe, bo przecież nie może być tak, żebyśmy nie mieli żadnych innych.
Chciałam powiedzieć, że nasz kot usnął.
A mój się obudził, właśnie muszę też go tutaj zaraz karmić, a pies lata i on ma takie straszne pazury, a my nie mamy dywanów, więc strasznie trochę się bał, że się nagrał.
Nie mamy, bo to się nie da mieć dywanów przy trzech szerściuchach, ale kot przyszedł, oglądał
się.
I się tak znudził totalnie, że mamy zdjęcie, puścimy.
A wy znowu o tym samym, no.
Słuchajcie, czy my możemy już powiedzieć, przynajmniej żeby tak było nagrane, że cześć, bo...
Ja już powiedziałem, na pewno myślałem, że już zakończyliście.
Cześć.
A nie skończyliśmy?
Ja już przyciskam ten...
To czekaj, to niech się pożegnamy, no.
Prawda? Najgorzej nie wypadliśmy. Tam
było, nie. To możemy powtórzyć, żeby było razem z waszym cześć.
To cześć.
No, pa.
Dziękujemy.
Cześć, pa.
To było najbardziej naturalne pa w naszych 76 odcinkach. No dobrze, to tak, to skończyliśmy ten odcinek. To może od razu zróbmy małe postscriptum, co?
Tak, małe postscriptum specjalnie dla was od Wiesi Mitulskiej, która u nas już kiedyś w Edugatkach gościła. Teraz specjalnie dla was coś bardzo na czasie w związku z przejściem edukacji wczesnoszkolnej na edukację zdalną.
No i nastąpiło to, na co przygotowywaliśmy się od dawna. Dzieci w mojej klasie bardzo przeżywały, że znów będziemy musieli się rozstać. Więc zamiast pracować nad czytaniem i pisaniem, rozmawialiśmy. Dzieci miały wiele pytań, dużo niepokoju i niepewności o to, co teraz będzie. Mi bardzo zależy na tym, by dzieci nadal czuły, że są jedną drużyną, by wiedziały, że mają wsparcie we mnie i w sobie nawzajem. Ustaliliśmy, co będziemy robić i na podstawie tych wspólnych ustaleń dzieci narysowały plan dnia w postaci mapy myśli. To kluczowe, żeby dzieci wiedziały, jak ważna jest zmiana aktywności w ciągu dnia. Znaleźliśmy miejsce i na rozgrzewkę przed nauką, na ruch na świeżym powietrzu, ale również na zabawę i ulubione zajęcia. Codziennie będziemy łączyć się na 30 minut na Teamsach, a potem dzieci będą pracowały samodzielnie. Ja nie chcę posadzić ich przed ekranem komputera na kilka godzin, ponieważ dzieci uczą się przez działanie i tego typu zadania będą dostawały. Na ich samodzielności bardzo mi zależy. Przygotowywałam ich do tego jeszcze podczas pracy w szkole.
My sobie jak zwykle trochę obgadamy naszych gości oczywiście. Marcin, wrażenia?
Ja byłem, dwa razy odsłuchałem ten podcast, jadąc nawet dzisiaj na rowerze. Bardzo podobały mi się takie elementy związane właśnie z odpowiedzialnością i samodzielnością, bo to idealnie wpisuje się też w to, co zrobiła Wiesia Mitulska, czyli zaprosiła swoich uczniów do tego, żeby wzięli odpowiedzialność za swoją naukę. Ona będzie z nimi robiła 30 minut dziennie na żywo, natomiast cała reszta pracy to będzie praca samodzielna ucznia oparta na planie, który uczeń sam sporządził w postaci mapy myśli. Wiesia w swoim poście na Facebooku te mapy myśli prezentuje i muszę powiedzieć, że słuchajcie, mapa myśli stworzona przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej, której naprawdę nie powstydziłby się i uczeń klasy 7-8, a i nie jeden licealista.
Tak. Ja mam inny fragment w głowie, ja mam fragment cały czas, bo ciekawe, czy Wiesia Mitulska pozwala na kamerki, a ty pozwalasz na kamerki?
Zapraszam do kamerek moich uczniów. W WF-u sobie nie wyobrażam bez kamerek i zastanawiałem się cały czas na wiosnę, jak to będzie, kiedy już będę uczył wychowania fizycznego, czy ci uczniowie się zdecydują, czy się nie zdecydują. I muszę ci powiedzieć, że udało się, że ćwiczymy realnie w ten sposób, że ja mam włączony telewizor, na którym mam widok, mam kamerkę na smartfonie, którego użyczyła firma Samsung, tu się ładnie uśmiechnę do firmy, Galaxy Note 10, świetnie się sprawdza i ćwiczymy razem, obserwując co robimy i nie wyobrażam sobie, żebym miał skakać przed tym komputerem, nie widząc innych ludzi.
Ja sobie w ogóle nie wyobrażam nauczania, w którym przede mną siedzą ludzie, którzy są zakryci. Ja tutaj trochę bym polemizował, nie mieliśmy na to czasu za nią, ona mówiła, że szkoły nie powinno tego zmuszać. Oczywiście, że nie powinny zmuszać, bo są różne sytuacje i wiadomo, że czasami może się zdarzyć tak, że uczeń nie może włączyć kamery z różnych względów prywatnych, domowych i tak dalej. Natomiast uważam, że jest to dosyć mocno wykorzystywane przez uczniów i takich sytuacji szczególnych jest naprawdę mniej niż więcej. I kiedy widzę uczniów, którzy jednak przekonują się do tego, żeby mieć kamerkę, którzy używają rąk czasami po to, żeby pokazać mi kciuk w górę, kciuk w dół, że coś im się podoba, coś im się nie podoba, z czymś się zgadzają, że widzę interakcje ich twarzy, czasami uśmiechnięte, czasami znudzone, no to jest ten kawałek naszego narzędzia, który powoduje, że my jednak przechodzimy, jesteśmy rozumieni, jesteśmy w tej e-klasie, jakkolwiek by ją nazwać. Dlatego nie będę się dołączał do grupy osób, które mówią, że kamerki są niepotrzebne, a już zwłaszcza do osób, które twierdzą, jest taka grupa rodziców, którzy w ogóle walczą z kamerkami i uważają, że zmuszamy jako nauczyciele dzieciaki do czegoś, co jest niepotrzebne. No bardzo proszę rozmawiać z klientem, który ma na sobie jakiś worek, który jest przykryty i w ogóle proszę z nim rozmawiać, zobaczymy jak to będzie. Także ja mówię jak najbardziej tak kamerką i będę o nie walczył.
Zwłaszcza jeżeli to narzędzie jest wykorzystywane w ten sposób, że jego użycie jest uzasadnione. Tak, ty wspomniałeś o tych kciukach w górę i w dół. Tak. Ja też mogę podać taki przykład językowy, ale to myślę, że można też wykorzystać w wielu innych przedmiotach. Jeżeli mamy odpowiedzi na pytania typu ABCD, to zamiast robić cały czas te quizizy i kahuty, możemy czasami uczniów zapytać, słuchajcie, macie pytanie pierwsze z podręcznika, jaką odpowiedź byście dali? Tak. A, B, C czy D? I na przykład, jeżeli A, to pokazują jeden palec na kamerce, jeżeli B, to dwa palce, jeżeli C, to trzy i tak dalej. I w tym momencie my widzimy je jednocześnie wszystkich naraz i my uzasadnione jest użycie tej kamerki, a to jest dobra zabawa i warto różnicować te sposoby interakcji, bo to jest budowanie relacji. To, co niektórzy mówią, że nie da się budować relacji przez internet. Ja wczoraj na webinarium OREF, które prowadziłem, powiedziałem, że to wcale nie jest prawda, że nie da się budować relacji przez internet. Znam osoby, które poznały się przez internet, zapoznały, a później wzięły ślub i mają teraz dzieci, więc niech mi ktoś nie mówi, że nie da się relacji przez internet budować.
I to nie są elektroniczne dzieci?
Tak, i to tak, już na tym etapie to znajomość internetowa przerodziła się w znajomość realną, jak zapewne się domyślacie.
Dobrze, rozumiem. Proszę Państwa, będziemy kończyć. Dziękujemy za ten odcinek. Jeszcze raz gratulujemy pięknego jubileuszu naszym współpodcastowiczowcom z podcastu od nauczania do uczenia się. Zapraszamy na ten podcast. Ja jeszcze przypomnę, że bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze, jeśli coraz więcej, bardzo to doceniamy. Proszę pamiętać o tym, że można nas pochwalić również na iTunes.
Tak,
można
napisać recenzję, słuchajcie, ponad 1000 odsłuchań naszego ostatniego odcinka.
Grubo
powiedzieć
ponad 1000.
Mniej więcej grubo ponad 1000.
Tak, prawie 2000.
O wow, no właśnie. I teraz w takiej sytuacji wyobraźmy sobie, że 1 na 10 z tych osób wejdzie na iTunes i napisze nam recenzję, to będzie oznaczało dla nas tyle, że inni ludzie łatwiej wyszukają odcinki Edugadek. Dla nas jest to bardzo ważna rzecz, żeby szerzyć te nasze idee, żeby właśnie to, co powiedział Robert na temat tej empatii, myślę, że to były bardzo silne słowa i ja tutaj jeszcze może kończąc, przytoczę to po raz kolejny. Jeżeli szukacie w internecie sposobu na to, żeby przeprowadzić sprawdzian na sekundy, tak żeby uczniowie mieli 100% samodzielności i byli z tym sami na sam ze sobą, to posłuchajcie tego, co mówi Robert i przestańcie szukać i spróbujmy popatrzeć, co się dzieje wokoło nas, bo to też w kapsule czasu myślę, że warto umieścić, że mamy 27 tysięcy zakażeń, trzeci dzień z rzędu, liczba zgonów też rośnie i to jest świat, w którym żyją także nasi uczniowie i także my żyjemy.
Nie zapomnijcie również o Patronite, jesteśmy tam, dziękujemy wszystkim patronom. Dzięki temu mamy już coraz lepszy dźwięk. Na pewno słyszycie, że Marcina słychać lepiej. To dlatego, że zakupiliśmy dodatkowy sprzęt i mamy jeszcze plany na przyszłość. Do widzenia.
Wspaniały mikser. Czekaj, nie żegnaj się jeszcze, bo ja chciałem powiedzieć, że jak komuś się ten odcinek podobał, to właśnie na Patronite znajdzie dalsze materiały z tego odcinka i one też są ekscytujące, bo my tej rozmowy mieliśmy niemal godzinę z Anią i Robertem.
Wszystko, czego nie usłyszeliście, tu teraz jest jeszcze na Patronite. Zapraszamy tam również tymczasem.
Już mogę nam zafundować kawkę.
Możemy się już pożegnać, Marcin?
Ale wiesz, mi się tak fajnie gada, ale dobra, kończmy. Ale idę na kawkę.
Idziesz na kawkę, dobrze. To w takim razie ja ciebie wysyłam na kawkę. Ja idę dalej myć okna, bo jest sobota i w sobotę myję okna.
A ja idę dalej trzymać kciuki za nauczycieli i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Trzymajcie się, wszyscy damy radę.
Cześć.
Pa, pa.